Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.
Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Radny Prawa i Sprawiedliwości, Kazimierz Łotwiński, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam
Dzień dobry, serdecznie. Witam panu, witam państwa.
Chłodno dzisiaj znowu się zrobiło, ale mamy zimę.
Ale od niedzieli będzie ocieplenie.
Będzie ocieplenie.
A w czasie ferii to myślę, że nie zaszkodzi.
No tak, dzieciaki raczej powinny być zadowolone, chociaż szkoda, tak sobie właśnie w tym momencie pomyślałem, że brakuje nam takiej atrakcji zimowej w mieście z prawdziwego zdarzenia. Trochę mówi się o tym, że być może za jakiś czas uda się zrewitalizować, zmienić czy dostosować do potrzeb na przykład tych wszystkich, którzy lubią sporty zimowe, górkę tatrzańską, no ale pewnie to melodia przyszłości i jak znam życie, to na razie wszystko będzie rozbijało się o pieniądze, bo taka inwestycja kosztuje.
Chociaż wczoraj czytałem w internecie, że coraz więcej miejscowości w Polsce takie stoki narciarskie sobie szykuje, pomału staje się to coraz bardziej popularne. Może i u nas takie będzie, z tym, że musimy się liczyć z tym, że podobnie jak z lodowiskami przez być może czasami znaczną część zimy nie będzie warunków nawet, żeby taki stok naśnieżyć.
No, powiem panu, że byłem jakiś czas temu w Szklarskiej Porębie, nie tak dawno, dobrych parę dni temu. W samej Szklarskiej nie było śniegu, narzekali na ten śnieg, w Zielonej Górze już się pojawił śnieg, u nich jeszcze nie było. Natomiast lodowisko u nich działało, temperatury były dodatnie małe, ale bardzo zgrabne lodowisko, jak takie widywałem kiedyś w stolicach europejskich. Gdzieś w centrach miast były ulokowane jakie kilkanaście metrów, 15 na 5 powiedzmy, ale cieszyło się to sporą popularnością. Tam podobnie wieczorem ładnie oświetlone, dzieciaki na łyżwach śmigają, ta tafla się mieni różnymi kolorami. Naprawdę atrakcyjnie to wygląda. Taka choinka w formie lodowiska. Bardzo sympatyczna rzecz. Nie wiem, jak wygląda utrzymanie, no bo nie miałem okazji nikogo zapytać. Natomiast no, jeśli takie rzeczy już powstają w miastach, to kto wie, czy przypadkiem kiedyś i u nas.
Na pewno byłaby ogromna frekwencja, dlatego że no, taki wysiłek fizyczny dla młodzieży, dla osób starszych, które lubią się ruszać, to jest wspaniała rzecz. Chociaż też w telewizji pokazywano zdjęcia ze stoków, jeszcze chyba na początku stycznia, ze stoków w tych sławnych naszych kurortach narciarskich w Polsce i tylko na jednym z nich były warunki do zjeżdżania. Teraz oczywiście się to zmieniło.
Poprawiło się.
Być może to wynika z tego, że zimy przychodzą do nas nieco później, ale...
czasami w ogóle nie przychodzą.
Ale też tak się zdarza.
Ale no, na pewno taka inwestycja cieszyłaby
nie
się aprobatą.
Nie wiem, czy pan
aprobatą.
Widział jakiś czas temu nasz dodatek do Gazety Wyborczej publikował starsze zdjęcia z tatrzańskie, jak to bywało lata temu, jak wyglądała frekwencja na tej górce, pewnie wiele osób z łezką wokół, albo przynajmniej w takim nostalgicznym klimacie oglądało te zdjęcia, bo rzeczywiście kiedyś to był taki stok, który potrafił tętnić życiem. Kto wie, no może się uda.
I na pewno taki byłby w przyszłości, ale infrastruktura jest niezbędna.
A myśli pan, że byłyby osoby, którym byłoby to nie w smak, że pojawiłyby się takie osoby, które będą mówiły, że Wzgórze Piastowskie no, nie powinny być aż tak mocno nasycone rekreacją zorganizowaną w tego typu formie?
No zawsze są różne zdania, natomiast takie koncepcje zagospodarowania takiego nasycenia infrastrukturą sportową Wzgórz Piastowskich, one wywodzą się jeszcze z lat 70. Wtedy gazeta chyba jeszcze Zielonogórska publikowała bardzo ciekawe materiały o takiej koncepcji właśnie parku, który roztaczałby się parku z infrastrukturą sportową, rekreacyjną, aż do zalewu Wochli i to nie są całkiem nowe pomysły i koncepcje. One,
i nie są to one, też złe pomysły, powiedzmy, bo nie wszystko,
one
co
mają bardzo wielu, złe, tak. Bardzo, absolutnie nie o tym chciałem powiedzieć. Nie chciałem dyskredytować tego pomysłu. Wiadomo, że pomysł się rozbił o brak środków, tak? Ale jesteśmy teraz społeczeństwem coraz bardziej zamożnym i jeżeli nawet w parkach narodowych są stoki zjazdowe, to tym bardziej w tej części takiej trochę bliższej miasta taka infrastruktura powinna się pojawić, bo i tak tam jest bardzo dużo osób, które tam odpoczywają, spacerują, jeżdżą,
zamykając
biegają.
Temat, powiem panu, że rozmawiałem niedawno z człowiekiem, który zajmuje się między innymi lodowiskami, tylko już takimi z prawdziwego zdarzenia, przynajmniej firma, w której pracuje, i mówił, że w tej chwili przerobili nieco koncepcję stawiania lodowisk i stawia się to w ten sposób, że są one powiedziałbym, dostosowywane przez cały rok do potrzeb osób użytkowujących tą taflę, czyli zimą mamy lód, jak temperatura na to pozwala, a w sezonie letnim zamienia się to w tor wrotkarski i można jeździć w tym samym miejscu na wrotkach, także ta infrastruktura pracuje po prostu cały rok, no bo w sumie co za różnica, tak? Czy ktoś jeździ na rolkach, czy na łyżwach w danym momencie. No zimą jest trochę inaczej, latem jest trochę inaczej i są to takie już konstrukcje z zadaszeniem, że właściwie żaden deszcz i niepogoda jest niestraszna, można jeździć. Nie wiem, ile to kosztuje, ale, no, ale pewnie sporo, skoro jest to taka inwestycja. No zobaczymy. To temat przyszłości, tak jak powiedzieliśmy teraz o czymś bardziej realnym i teraźniejszym. Nie wiem, jak panu się to podoba, ale ja spacerując chociażby zielonogórskim deptakiem, napotykam na wiele osób, które namawiają do tego, aby partycypować w budżecie obywatelskim. Przeróżne osoby miałem okazję spotkać. Wczoraj chyba nawet widziałem chłopaków z zespołu Dragons, mówię o futbol amerykański. W tych koszulkach widać, rzucają się w oczy, też zaczepiają przechodniów i próbują przekonać do swojego pomysłu. Właściwie w większości małych osiedlowych sklepików można znaleźć takie wydrukowane karteczki z konkretnym działaniem. To znaczy, że ludzie no, naprawdę mocno się organizują i ten budżet obywatelski w kwestii obywatelskości na pewno spełnia swoją rolę, bo aktywizuje mieszkańców miasta, bez dwóch zdań. Nie wiem, czy ma pan podobne odczucia.
No, na pewno też pewne pomysły są ujawniane. Pan mówił o wrotkarni, tak, właśnie do budżetu obywatelskiego przy gimnazjum numer 6 taki projekt najprawdopodobniej młodzież zgłosiła.
Ja to nawet nie widziałem.
W ten sposób się popularyzuje jakieś idee, bo bardzo dużo osób na pewno wchodzi na stronę Urzędu Miasta, zapoznaje się z listami, z tymi czterema listami projektów w różnych kategoriach i w ten sposób zauważają, że są jakieś takie postulaty, o których może kiedyś myśleli, a może zapomnieli, a teraz jednak ktoś to podnosi, prawda? Także to ma też taką rolę integrującą wspólnoty osiedlowe. Na przykład mieszkańcy osiedla na Skarpie, takiego osiedla, jednego z osiedli na Jędrzychowie, już, jeśli dobrze pamiętam, w listopadzie już się organizowali, już sprawdzali, w jaki sposób, jakie są zasady głosowania. Wiem, że mobilizują się, informują nawzajem, żeby wyremontować chodniki na tym osiedlu, bo tutaj, tak jak na osiedlu Słowackiego, mamy problem osiedla, które było wybudowane kilkadziesiąt lat temu, jednego z najstarszych osiedli i nic nie było robione, prawda? I stąd jest taka determinacja mieszkańców, którzy widzą, że jest jakaś szansa na pieniądze i się organizują. Myślę, że to są pozytywne działania. Też paradoksalnie budżet obywatelski stwarza szansę dla zadań, które no, z jakichś względów nie mają przychylności w Urzędzie Miasta. Takim przykładowym zadaniem jest droga, która miałaby głównie służyć dowozowi dzieci do szkoły podstawowej numer 11 i mimo komisji tam, pamiętam, że co najmniej dwie komisje Rady Miasta się odbyły w szkole podstawowej numer 11 w tej sprawie.
No jest tam ciasno, bez dwóch zdań.
Mimo licznych petycji to zadanie nie jest wykonane i społeczność związana z jedenastką, z tą szkołą podstawową, widzi w tym jakąś ostatnią szansę, żeby w jakimś realnym terminie to wykonać. W ostatnim głosowaniu zabrakło nieco głosów.
Może teraz się uda.
Było to pierwsze miejsce poza podium.
Chociaż powiem panu, że czytałem wypowiedzi w mediach społecznościowych osób mieszkających pewnie nieopodal, no, które jakby na szali chciały położyć to, żeby stworzyć miejsca parkingowe, dodatkowe na osiedlu gdzieś obok, gdzie popołudniami, pewnie jak na większości osiedli zielonogórskich, jest naprawdę problem z zaparkowaniem samochodu. Kosztem właśnie tego, o czym pan mówił, czyli tego postulatu budowania drogi parkingów przy szkole, czy zmiany tego układu komunikacyjnego tam. No, zawsze tak będzie, tam, że nie wszyscy
tam być może to zgłosili mieszkańcy ulicy sąsiedniej. Obawiają się, że część samochodów przejedzie tą ulicą, jeżeli dojdzie tutaj do skomunikowania.
No
tam można znaleźć rozwiązanie takie, że nie jest to ulica przelotowa, tylko przy szkole jest taka zawrotka tak zwana i w ten sposób nikt nie odczuje zwiększenia ruchu poza uczniami i rodzicami szkoły, co będzie pozytywne. Ale też są pewne takie, jak to w praniu wychodzi, moim zdaniem mankamenty głosowania w tegorocznym budżecie obywatelskim, bo zauważyłem, że taki słuszny postulat remontu ulic i chodników ulicy Morelowej, ale wiemy, że to jest siatka ulic Morelowa, został zgłoszony 3-krotnie. I wiemy, że w tym roku zadanie w danej kategorii może być wybrano. Możemy głosować tylko na jedno zadanie, to chciałem powiedzieć. I w związku z tym, jeżeli jest zgłoszony remont ulicy Morelowej z chodnikami, drugie zadanie zgłoszone przez jakąś inną grupę, to jest remont ulicy Morelowej z chodnikami z obniżonymi krawężnikami. I trzecie zadanie, remont ulicy Morelowej z chodnikami i z miejscami parkingowymi. Więc trzy niemalże identyczne zadania.
Może ktoś pomylił ulicę Morelową z osiedlem Morelowym, bo właściwie...
Ale tam w zasadzie na osiedlu Morelowym, poza ulicą Stapa, to wszystko to jest ulica Morelowa, prawda? Potem tam mamy dalej już poza osiedlem ulicę Partyzantów, więc i Stromą. Więc to uważam, no jakie wyjście z tej sytuacji? No, uważam, że mieszkańcy powinni głosować na te zadania, nie zrażać się, ale...
Mogą mi głosić się podzielić.
Mądra władza powinna jednak policzyć sobie, ile tych głosów będzie w sumie na te trzy niemalże identyczne zadania.
No prawda? I niewykluczalne, że trzeba będzie to postulować i zwracać na to uwagę w Urzędzie Miasta,
bo jeśli może
one
być
są
tak,
niemal identyczne, że one się rozłożą i zabraknie.
Jak weźmiemy sumę, to będzie to zadanie, które wygrałoby, tak? A w ten sposób taki trochę proceduralny być może ta szansa na dobry wynik jest o wiele mniejsza.
I to jest jeden z tych, powiedziałbym, niewielkich mankamentów całości, czyli całości systemu budżetu obywatelskiego. Są tacy radni, którzy mówią, świetnie, że jest, ale nadal się uczymy i być może przed nami jeszcze dyskusja taka, powiedziałbym, kompleksowa na temat rozwiązań, jak wyglądać ma budżet obywatelski w przyszłości, bo wie pan, że część pańskich kolegów mówi, odrzućmy na przykład zadania oświatowe, żeby te nie pojawiały się w budżecie obywatelskim, niech one będą realizowane inaczej z budżetu miasta. Są tacy, którym nie podobają się różnego rodzaju głosowania i to, jak zostaje to przedstawione. Więc no, ten budżet nie jest w 100% taki, że oto wszyscy, którzy przyjrzą się procedurom wyłaniania tych inwestycji, które będą w ramach niego realizowane, są zadowoleni po prostu.
No, ja myślę, że to było dobre wydzielenie budżetu oświatowego z innych zadań, no bo szkoły mają swoje struktury, mają jednak przewagę, bo to jest grono uczniów, nauczycieli, rodziców, dziadków, babć, wszystkich przyjaciół
są
szkoły.
Osób czasami.
Także szkoły mają przewagę i tutaj dobrze, że takie wydzielenie nastąpiło, ale szkoły, przecież nie zapominajmy, szkoły to są takie centra osiedlowe, kulturalne, gdzie również można spędzać czas wolny dalej.
No właśnie, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę,
sport,
że szkoły są czynne popołudniami.
Więc one nie tylko służą społeczności szkolnej, ale służą generalnie, szkoła taką misję pełni wobec osiedla najczęściej.
A jeśli szkoła dodatkowo ma Orlika gdzieś obok siebie, to tym bardziej.
Tym bardziej, prawda? I jeżeli przy gimnazjum numer 6 zadaszy się boisko, no to wiadomo, że z tego boiska korzystają mieszkańcy tej części Śródmieścia. Także no rodzą się różne... Ja pytałem Jacka Budzińskiego, mojego kolegę radnego, dlaczego trzecie liceum zgłosiło 3 zadania małe, prawda? Jeżeli każdy może głosować na jedno.
No pan Budziński mówił prosto, że to dali tutaj głos uczniom, że to uczniowie decydowali o tym, jakie inwestycje są dla nich ważne. To jest ich infrastruktura, to oni korzystają z tego najczęściej i to oni, nie wiem, samorząd uczniowski, gospodarze klas i tak dalej, mieli możliwość zgłaszania, jeśli dobrze pamiętam to, co mówił pan.
No i te 3 zadania widocznie tak się wyłoniły, ale słyszałem, że szkoła przyjęła taką taktykę, że zbiera na 2 zadania i przygotowane listy do podpisywania są na 2 zadania, bo 2 zadania jeszcze mają szansę, a gdyby były 3 zadania, to one już nie miałyby szansy. No jest to jakaś taka próba zgarnięcia trochę większych środków, bo aż na dwa zadania, no ale obarczono pewnym ryzykiem, więc ile ciekawych sytuacji.
Ale pan, uczniowie też się uczą, bo oni uczą się doświadczeniem pewnego rodzaju. Jeśli udało im się w ubiegłym roku zdobyć pieniądze na konkretny cel, to widzą, że są to rzeczywiście realne pieniądze, które mogą być zainwestowane w infrastrukturę, bo bardzo często ludzie podchodzą do tego, a tam jest jakiś budżet, nie mamy szans na to, nawet jak się zbierzemy, to pewnie wygra ktoś inny, bo będzie lepszy. Czasami u niektórych rodzi się takie podejście, ale jeśli nauczeni doświadczeniem, że raz się udało, zyskaliśmy nawet jakąś niewielką kwotę pieniężną, ale udało się coś zrobić, mówią, oho, jednak jest szansa na to, jeśli będziemy jeszcze bardziej aktywni, to być może uda się z tego kawałka tortu budżetu obywatelskiego wyasygnować kolejne środki, które no, pomogą, więc bardzo dobrze, że uczniowie uczą się tej takiej bardzo obywatelskiej formy.
No ja pamiętam, że jak ja chodziłem do szkoły, to taką formą obywatelskiej aktywności było zbieranie makulatury.
Tak, ewentualnie.
Także myślę, że czyszczenie
ogródków przy szkole.
Oczywiście zbieranie makulatury też jest ważne, tak, ale, tak. Ale to jest trochę ciekawsze zadanie, zbieranie podpisów i składanie wniosków do budżetu obywatelskiego.
No to teraz porozmawiajmy o tym, co wydarzy się już za kilka dni. Niektórzy, no pańscy koledzy również wspomniany wcześniej, Jacek Budziński, mówią, nareszcie coś się będzie działo w tym temacie. Chodzi o konsultacje społeczne, a właściwie naukę tego, jak powinny wyglądać konsultacje społeczne, bo będą to właściwie konsultacje na temat konsultacji, przeprowadzania konsultacji, które się odbędą. Urząd Miasta, organizacja FISE 25 i dodatkowo Ruch Obywatelski, Obywatele Zielonej Góry organizują tego rodzaju spotkanie, które ma wyłonić formułę, która pozwoli później na przeprowadzanie rzetelnych, realnych konsultacji, które jak sądzę mają na celu przede wszystkim to, żeby mieszkańcy miasta wiedzieli, jak doprowadzić do tego, aby wszyscy byli rzetelnie poinformowani o tym, co dzieje się w mieście względem, nie wiem, potencjalnych inwestycji na przykład, które rodzą czasami, no, ostatnio często nawet, swego rodzaju no, bunty w niektórych miejscach społeczne.
Wydaje mi się, że konsultacje, które odbywają się w Zielonej Górze, one są za bardzo sformalizowane, ale no na pewno na tym szkoleniu, o którym pan redaktor wspominał, będą podane przykłady również poza granic Polski. Jak byłem na kongresie, Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, to tam kilka razy poruszano w ciągu kilku lat problem konsultacji. Podawano przykłady, tam były konkretne osoby, które przyjeżdżały na przykład z Anglii, z Niemiec.
I mówili, jak to się
i mówili, jak to się odbywa w ich krajach. I tam rzeczywiście generalnie władza jest o wiele bardziej aktywna w procesie konsultacji, a u nas władza jest urzędowa. To, co jest zapisane w ustawie, że jest jakiś obowiązek jakiegoś trybu konsultacji, to jest realizowane. Często są martwe konsultacje, bo na przykład jeżeli my jako radni składamy projekt uchwały w jakiejś sprawie, to informacje o tym mamy obowiązek zamieścić w biuletynie informacji publicznej. I potem, mimo że temat jest żywy, tak, ale z tej formy nikt nie korzysta, bo nawet jest podany kontakt do mnie czasami częściej jest to adres mailowy Biura Rady Miasta i z tej formy nikt nie korzysta. Natomiast jeżeli się wychodzi do mieszkańców, rozmawia z liderami, to się nagle okazuje, że jest kilkadziesiąt, czasem kilkaset osób żywo zainteresowanych, dzielących się spostrzeżeniami, więc to jest tak, że nawet architekci zielonogórscy, z którymi przecież współpracujemy, też opisują, jak na przykład przy planowaniu przestrzennym w Niemczech odbywają się konsultacje. Przecież to są kontakty między
daleko do Niemiec też nie mamy.
Środowiskami i tam na przykład, jeżeli przystępuje się do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawicielu Urzędu Miasta, najczęściej architekt, idzie w teren, rozmawia, ankietuje, też ta rozmowa jest prowadzona na miejscu, prawda, gdzie można nie za biurka, tylko w rzeczywistości obejrzeć, jak dana przestrzeń wygląda i co można z nią zrobić.
Nie da się ukryć, że tego rodzaju spotkania na pewno nie są dużo większy bagaż pozytywny oczywiście, bo no tak jest zdecydowanie lepiej, zresztą to widać nawet w naszym mieście, jeśli ludzie spotykają się w jednym konkretnym miejscu i uda im się jeszcze dodatkowo spotkać z urzędnikiem w jakiejkolwiek sprawie, tak? Nie mówię tu o jakichś bardzo szerokich konsultacjach, ale pamiętam, że zdarzało się urzędnikom na przykład wychodzić na osiedle na Władysława IV, gdzie ludzie zastanawiali się, czy chcą mieć w danym miejscu ławkę, czy plac zabaw, czy jak to jest zrobione. I kiedy spotkali się na miejscu z osobą, która ostatecznie będzie o tym decydować, no to wtedy rodziła się pewnego rodzaju burza mózgów i uzgadniali, tak? A może jednak rzeczywiście lepiej nie róbmy tutaj karuzeli dla dzieci, tylko tu postawmy ławki, a coś przesuńmy w inne miejsce. Więc to są spotkania takie, które rzeczywiście no, mają pewną wartość. Ludzie poza tym lubią, jeżeli ktoś do nich przyjdzie i artykułuje jakieś racje. Myślę, że mają też takie wrażenie, że ten urzędnik nie jest wtedy tylko osobą siedzącą gdzieś tam w jakimś enigmatycznym budynku za biurkiem, ale też no, normalnym człowiekiem, który potrafi wyjść i porozmawiać.
Bo chociażby przykład takich warsztatów, tak? To jest też jedna z form konsultacji. Takie warsztaty właśnie w Europie Zachodniej są bardzo często prowadzone. Powodują, że w taki profesjonalny sposób ludzie mogą wyrażać swoją opinię.
No, wystarczy spojrzeć na to, co działo się na Chmielnej przy okazji podobnych warsztatów bottom-up, robionych przez panią doktor Agnieszkę Opalińską.
To, co pani doktor właśnie najpierw zaproponowała i potem akurat w tym wypadku udało się przeprowadzić, myślę, że to było ciekawe doświadczenie. Natomiast bo dlaczego ruch miejski i ruchy miejskie domagają się bardziej i pani Barbara Marcinów, która jest jednym z organizatorów tak. tych konsultacji, domagają się większej aktywności, dlatego że często, no na przykład ja starałem się korzystać z formuły Komisji Rady Miasta, żeby przeprowadzać konsultacje i robiłem to w bardziej aktywny sposób niż inni koledzy. Udawało mi się zapraszać grono ekspertów, specjalistów, no wyjątkowa grupa ludzi decydujących o danym zagadnieniu, na przykład sprawy dotyczyły rewitalizacji Starówki, przychodziło na posiedzenie komisji. I to były takie konsultacje nie wynikające z obowiązku ustawowego, tak? Po prostu ludzie, których zaprosiłem, zechcieli przyjść i podzielić się swoją wiedzą i postarać się wyciągnąć wspólne wnioski. I no, pamiętam taką sytuację, że o godzinie 15.30 urzędnicy wstali i wyszli, bo pracują
do 15.30.
I no po prostu pokazali na zegarek i tyle, bo ustawa nie nakazywała takiej formy konsultacji. Pamiętam inny przykład, kiedy była rzecz bardzo wzbudzająca no, protesty i emocje przebiegu jednej z obwodnic i też zaaranżowałem takie spotkanie w terenie. Zaprosiłem wiceprezydentów, osoby z Wydziału Planowania Przestrzennego, no niby potwierdzali, tak, przyjdziemy i w terenie nikt się nie stawił. Przyszło bardzo dużo mieszkańców, przyszły inne osoby zainteresowane, natomiast też nie było obowiązku, tak?
Czyli miejmy nadzieję, że te konsultacje na temat konsultacji przyniosą jakiś efekt. Ja sprawdziłem sobie, jak funkcjonuje organizacja FISE, czyli Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Oni tego rodzaju konsultacje przeprowadzali już w wielu miastach w Polsce i tam spotykało się to z bardzo pozytywnym odzewem, bo okazuje się, że to nie tylko w Zielonej Górze jest problem konsultacyjny generalnie, tylko wiele miast miało ten problem, bo bardzo często urzędnicy traktowali to instrumentalnie, tak jak pan mówi, zgodnie z zapisami, jakie są w ustawie. Mają być konsultacje, proszę bardzo, jest BIP. Czy to one będą mniej lub bardziej martwe, to już nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo obowiązek został wykonany. Natomiast w innych miastach, jeśli poczytać to, co się działo przy okazji tego rodzaju spotkań, konsultacje z zasadami, bo to ma taki tytuł zawsze w każdym mieście w Polsce, to rzeczywiście ludzie się organizowali, mówili, że pozytywny bardzo jest efekt tego, no i miejmy nadzieję, że tak samo będzie w Zielonej Górze.
Jest taka forma ustawowa przy planach zagospodarowania przestrzennego, konsultacji w postaci właśnie takiej dyskusji publicznej i to ustawa gwarantuje i też zachęcam mieszkańców, żeby z tego sposobu korzystać i ten akurat mechanizm, jako że właśnie jest nakazany ustawą, to on jest realizowany przez miasto i na tych spotkaniach często jest kilkadziesiąt osób, które różne przedstawiają wnioski dotyczące planowania przestrzennego.
No zwłaszcza, że mieszkańcy też potrafią się doskonale spierać ze sobą.
I jest dyskusja z urzędnikami, z mieszkańcami, często radni w tym uczestniczą, więc to jest taka forma, ale ona jest niewystarczająca. Ona w porównaniu z tym, co dzieje się w innych krajach, jest o wiele słabsza, a z tego, co właśnie chociażby z tych przykładów, o których mówili na kongresie w Katowicach, przecież architekci, urbaniści, osoby o wielkiej wiedzy mówili, że wyjście do ludzi przynosi o wiele więcej korzyści niż jakieś koszty z tym związane i straty czy utrudnienia, dlatego że wbrew jakimś obawom okazuje się, że wiedza ludzi o danym terenie, obszarze i też pozyskanie ich przychylności potem dzięki tym konsultacjom przy realizacji projektu jest niezwykle korzystne, dlatego że wtedy to miejsce lepiej funkcjonuje, szybciej i lepiej przebiega inwestycja, więc akceptacja społeczna jest takim dobrem, które właśnie uzyskuje się dzięki konsultacjom.
Tym bardziej, że ona też prowadzi bardzo często do kompromisów, kiedy mamy starcie dwóch racji, powiedzmy tej warstwy urzędniczej, najogólniej mówiąc, i mieszkańców, można wypracować kompromis tak, żeby wszyscy, albo przynajmniej większość była zadowolona, no i wtedy o wiele lepiej przeprowadza się wszelkie inwestycje. Oby te konsultacje przyniosły między innymi takie efekty.
To też nam wszystkim to takie konsultacje i szkolenie będzie jednocześnie o konsultacjach.
Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.